Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry, witam Państwa. Wojna na Ukrainie wkracza w decydującą fazę. Jaki może być przebieg obecnych działań wojennych? O tym już teraz rozmawiam z dyrektorem Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej, profesorem Piotrem Grochmalskim. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam.
Panie profesorze, śledzi wojnę na Ukrainie z jeszcze większą uwagą niż my dziennikarze i pewnie ma też lepsze źródła informacji. Co obecnie dzieje się na wschodzie Ukrainy? Bo mówi się, że obecne starcia, no to jest taka największa bitwa w Europie po II wojnie światowej. Czy do niej już doszło? Bo bombardowania przecież cały czas trwają. Czy może dopiero dojdzie i najgorsze przed nami?
Na pewno Rosjanie przygotowują poprzez nękające ataki praktycznie na całej długości linii od Izium aż po Pasną. Przygotowują środki do dalszego rozwinięcia operacji. Praktycznie działania dotyczą tych wszystkich kluczowych wejść w głąb, a więc na kierunku Słowiańsk, zarówno od Izium, jak od walki pod Rubiżne, czy też na głębokich przedmieściach Siewierodoniecka, walki intensywne torskie, z Jelena Dolina, to wszystko w okolicy Rubiżnych i w dół, gdybyśmy tak szli w stronę Mariupola, walki o Popasną. Na całym tym łuku bardzo intensywne nękania w Popasnej. Ukraińcy stwierdzili obecność grupy najemników syryjskich albo libijskich. Tutaj nie ma co do tego pewności. Prawdopodobnie z grupy Wagnera. Więc Rosjanie tutaj rzeczywiście próbują już wprowadzać wszelkie elementy uzupełnień. Zresztą z tym są też związane informacje, że chcą przeprowadzać takie bardzo dziwną mobilizację na terenach zajętych.
No, przymusową właśnie, tak zwaną mobilizację, prawda? Samych Ukraińców, tak. Którzy mieliby walczyć przeciwko swoim braciom.
No my to znamy. To prawda. W zasadzie kalka i działań rosyjskich, wcześniejszych, także dotyczących Polski, no ale słynna narada we wrześniu 1939 w Berlinie, gdzie pod patronatem Himmlera Niemcy budowali z Polaków, ale niemieckiej narodowości takie formacje, które miały zabijać i tępić.
Tych odniesień historycznych jest całe mnóstwo, niestety zresztą. Ukraińskie dowództwo podało, że w Donbasie żołnierze sił ukraińskich skutecznie odparli wczoraj 9 ataków Rosjan, ale ja chciałem zapytać o kwestię Mariupola, bo cały świat słyszał ten poruszający apel obrońcy Mariupola o misję humanitarną w celu wyprowadzenia z miasta cywilów i rannych wojskowych. Ta misja humanitarna, to wyprowadzenie nie do końca się chyba udało. Ten apel był bardzo przejmujący, już ze względów czasowych nie będę go całego przytaczał, ale chciałem zapytać, dlaczego walka o to miasto jest tak ważna, panie profesorze?
No jest to kluczowe miasto, jeśli chodzi o korytarz, lądowy korytarz, ten dostęp do terenów rosyjskich i połączenie z Krymem, a także zapewnienie, jeśli chodzi o szerszy kontekst dostaw wody dla Krymu. Ale Mariupol jest, zawsze był kluczowym miastem portowym, jeśli chodzi o Morze Azowskie. Tutaj szła znaczny eksport ukraiński, także stali, ale i zboża. To między innymi właśnie, jak sobie przypomnimy, w 2018 roku ten incydent kerczeński, czy w Cieśninie Kerczeńskiej, który był konsekwencją wybudowanej takiej wielkiej konstrukcji, mostu łączącego stały ląd od strony Rosji właśnie z Półwyspem i dzięki temu Rosjanie mieli od tego momentu jakąś formę stałej przeprawy właśnie od swojej strony na Krym. I Rosjanie zbudowali ten most w ten sposób, że odstępy między filarami były tak wytyczone, aby odciąć z założenia już znaczną część tonażu ukraińskiej floty. Znaczy nie wszystkie po prostu statki były w stanie przepłynąć ten prześwit w ten sposób był zbudowany, więc to widać, że konsekwentnie Rosjanie każdym krokiem próbowali oddziaływać na pozyskanie czy zamknięcie Morza Azowskiego, pełne przejęcie nad nim kontroli. No i właśnie Mariupol jest istotnym elementem z tej perspektywy. Poza tym Rosjanie pilnie potrzebują sukcesu. Już w tej chwili wszystko wskazuje na to, że bez względu na to, czy opanują Mariupol, czy nie, to jednak odtrąbią zwycięstwo, tak żeby Putin miał na Placu Czerwonym podczas defilady.
Czym się pochwalić 9 maja.
I mają, tak, mają też zrobić defiladę zwycięstwa w samym Mariupolu. Ja to pamiętam, no, chociażby defiladę zwycięstwa w Groznym po zdobyciu tego miasta. Pierwsza defilada zakończyła się porażką, bo jak wiemy, przeprowadzili defiladę, a później jednak stracili podczas pierwszej wojny czeczeńskiej. Przegrali ją, no, podczas drugiej wojny zrobili. Jest to taka tradycja bolszewicko rosyjska.
Pytanie, czy uda im się Ukraińcom utrzymać Mariupol, bo wszystko wskazuje na to, że jest tam sytuacja dramatyczna. Ale chciałem zapytać, jakie siły zachowują wciąż Rosjanie, a jakimi dysponuje Ukraina? Czy obiecywane wsparcie sprzętowe, choćby z USA, no, dotrze na czas, by Ukraińcy no, byli w stanie odeprzeć ten barbarzyński atak?
Jeśli chodzi o dostawy sprzętu, to dołączają kolejne państwa, które intensywnie wspierały swoim sprzętem. Norwegowie dostarczyli bardzo dobry sprzęt, doskonałe wyrzutnie rakietowe, które będą skutecznym orężem, jeśli chodzi o oddziaływanie na lotnictwo Federacji Rosyjskiej, bo w tej chwili widzieliśmy zwiększoną ilość lotów, więc dosprzętowienie. No, Norwegowie mają naprawdę dobre systemy rakietowe. Włosi w końcu ruszyli się. No i Niemcy, którzy z oczywistych powodów robią wszystko, aby tą wojnę Rosja nie przegrała. To jest jakby kwestia pewnych ciągłych resentymentów w elitach tego państwa dotyczących wizji geopolitycznej, bo to jest główna przyczyna, nie tam biznes, tylko...
No ale partia Scholza już nazywa się partią wstydu, nawet w samych Niemczech, i to są słowa, które można przeczytać w niemieckich mediach.
No ale Angela Merkel nie była przecież socjaldemokratyczką, tylko była chadeczką i tak naprawdę ona zbudowała fundamenty tej polityki, której symbolem był ten odbudowa zamku Hohenzollernów w Berlinie, a więc najważniejszy symbol pruskiego imperium został postawiony za czasów Angeli Merkel właśnie w Berlinie.
Panie profesorze, jaki jest dzisiaj cel Putina? Zajęcie właśnie tych obwodów Ługańskiego, Donieckiego na wschodzie Ukrainy? Czy one są jednak daleko, daleko większe?
Daleko większe. Znaczy jego cele zasadnicze się nie zmieniły. Jego celem zasadniczym, o czym cały czas mówi, zresztą ostatnio wypowiedź Karaganowa, tego takiego ideologa Kremla, ale wcześniej przecież doradcy Jelcyna, jest taka, że oni toczą wojnę z Zachodem, czy Zachód według niego toczy wojnę z Rosją i oczywiście oni to wygrają i elementem tej wojny jest wojna na Ukrainie, której przebieg będzie decydował o tym, że Zachód upadnie, bo tak to postrzegałem, że to jest wielka wojna, jedna z tych wojen, które pokazują upadek Zachodu, czyli Rosja napadła na Ukrainę i Karaganow mówi, że to jest tak naprawdę wojna w tym wymiarze globalnym, czyli konsekwencje wojny ukraińskiej będą kluczowe dla przyszłości Zachodu, którą on widzi w czarnych kolorach, czyli w czarnych barwach.
A jaka jest diagnoza pana profesora? Czy Rosji uda się osiągnąć ten cel? Bo mówi się też o możliwym wsparciu Rosji sprzętem przez Chiny.
Tak, no ale to od początku było widać, że Chiny dały ten ostatni impuls dotyczący agresji. Ja pilnie obserwowałem te wydarzenia i dla mnie jest oczywiste, że Xi Jinping tak dał to wsparcie w postaci tego wielkiego kontraktu, ale tam przecież podpisano wówczas cały szereg innych kontraktów podczas tych ostatnich rozmów w tle olimpiady, to zresztą paradoksalnie olimpiada, a w tle ostatnie decyzje dotyczące ataku, bo nie ulega wątpliwości, że tutaj Karaganow jednym ma rację, że ukraińska wojna jest traktowana jako kompleksowe wydarzenie dotyczące w ogromnym stopniu także Chin i tego postrzegania i
szerszej geopolityki po prostu.
To nie ulega wątpliwości, że to jest wojna o wysadzenie w powietrze całego porządku globalnego i tutaj rzeczywiście kluczową interesy ma swoje Pekin i w związku z tym te ciągłe umizgi, no przecież my znamy listę tych propozycje, jakie Rosja złożyła Chinom, między innymi właśnie nowoczesne narzędzia wojny informacyjnej, bo tutaj ewidentnie Rosjanom nie idzie najlepiej, także drony.
Panie profesorze, ponieważ mamy 2 minuty do końca programu, a jeszcze 2 sprawy, jeśli pan pozwoli, bo bardzo mnie interesujące, co pan powie. Rosja uruchomiła testowo nową międzykontynentalną rakietę balistyczną Shatan-2. To jest taka broń strategiczna, no, która według Putina, tutaj cytat, ma dać do myślenia tym, którzy próbują zagrozić Rosji. Na ile te groźby są poważne, na ile realne jest takie zagrożenie z tego powodu?
Nie jest to poważne zagrożenie, natomiast jest to rzeczywiście silne oddziaływanie na opinię publiczną i na elity polityczne. Z pewnością ten sektor broni strategicznej, czyli rakietowo-kosmicznej, tej, która jest, że tutaj rzeczywiście największe nakłady i tu trzeba uczciwie powiedzieć, że najlepsza kadra oficerska szła do wojsk lotniczych i właśnie tu do tych wojsk o charakterze strategicznym, tej pięści atomowej, ale tutaj no, w jakimś tam stopniu oczywiście ciągle się mówi o ewentualnym użyciu taktycznej broni atomowej. Rosjanie posiadają tutaj według różnych szacunków od 1000 ładunków do aż 4000, no ale tak większość mówi, że mają w granicach 2000. 170 ładunków jest na wyposażeniu wojsk lądowych. To są ładunki o różnej mocy. Te największe, jest ich absolutnie niewiele. To jest ładunek o sile 1 megatony. Natomiast większość to są ładunki gdzieś 135 kiloton. No zdecydowanie mniejsze.
Ale na razie raczej wykorzystywane jako wojna psychologiczna, rozumiem.
Z pewnością jako element zastraszenia, mocnego oddziaływania psychologicznego. No, przede wszystkim na polityków zachodnich, żeby rozbić ich wspólne działania, żeby osłabić wolę silnych restrykcji wobec Federacji Rosyjskiej.
Chociaż mieliśmy w tym tygodniu spotkanie na szczycie, znaczy właściwie rozmowę na szczycie Joe Bidena z prezydentem Dudą i też przywódcami innych państw NATO, no i tam zapadały kolejne decyzje. Była też wizyta ministra Błaszczaka w Stanach Zjednoczonych, gdzie usłyszeliśmy później komunikat z Pentagonu, że polska armia ma być jedną z najnowocześniejszych armii w Europie. Tylko pytanie, czy zdążymy, ale to już pewnie na kolejną rozmowę pytanie, panie profesorze. Bardzo dziękuję za dzisiaj i za to spotkanie, za poświęcony nam czas.
Również dziękuję. Dobrego dnia.
Dziękuję, dobrego dnia. Gościem kluczowego tematu był profesor Piotr Grochmalski, dyrektor Instytutu Studiów Strategicznych Akademii Sztuki Wojennej. Dziękuję Państwu za teraz i zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie za Dniem Poznań, w którym oprócz magazynu Kolejusz będzie także o kontrowersjach w czasie procesu przeciwko chuliganom, którzy przerwali mszę świętą w poznańskiej katedrze. Roman Wawrzyniak, dobrego dnia. Zapraszam, mam nadzieję, do usłyszenia.
Kluczowy temat.